Się pranka wnet, Maciej Gnura, poseł Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Lewica przed jednym kongresem, dzisiaj kolejny kongres, w weekend programowy, dzisiaj zjednoczeniowy. Jesteście już gotowi na wybory?
No, mamy takie poczucie, że w ogóle klaruje się sytuacja przed wyborami, to znaczy... No,
bo we wtorek jeszcze pakt senacki, więc tydzień pełen wydarzeń.
Tak, już w zasadzie się kończą te dyskusje o jednej liście, jest raczej akceptacja
trzech
tego,
list.
Że będą prawdopodobnie trzy listy. Myślę, że Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz powinni się dogadać. Myślę, że to jest w interesie ich partii, ale też w interesie całej opozycji. Lewica też się konsoliduje. Będzie dzisiaj podpisane to porozumienie z PPS-em i z Unią Pracy. Więc powstają trzy bloki. Z tymi trzema blokami pójdziemy z trochę różnorodną ofertą, ale jednocześnie z takim przekazem, że możemy współpracować po wyborach. Stawiając na opozycję, stawia się na stabilny rząd.
To skoro zaczęliśmy już od tych prostych pytań, od jedną listę, trochę to był serial brazylijski, który mógł zmęczyć i znudzić, ale to opiszmy, co to był za proces, jakby pan poseł ocenił, jakich słów by pan użył na ten rok na opozycji, gdzie pierwsze pytanie takich prostych dziennikarzy było, a co z jedną listą? Co to o was mówi, co to o was świadczy?
No jest tak, że z jednej strony się w ogóle o jednej liście mówi w bardzo prosty sposób, bo to jest takie oczekiwanie, no kurczę, no, jeżeli tak wam zależy na odsunięciu PiS-u od władzy, no to zjednoczcie się i zróbcie to. Poza tym dochodzi do tego kwestia Donta, czyli tej metody zliczania głosów, która promuje większych. No i to nakręcało takie oczekiwania, że tutaj, jeżeli ktoś nie lubi PiS-u, no to tylko jedna lista. Ale tak naprawdę to był spór między tym, czy nowy rząd i czy opozycja ma być przede wszystkim antypisem, czy ma przedstawić pozytywny program. Ja tak na to patrzę.
I kto z kim walczył w tym sporze na opozycji? Jakie tam były siły?
Myślę, nie...
Opiszmy tą opozycję.
Jest tak, że na pewno największej partii było po drodze z myśleniem o tym, żeby wszystkich zjednoczyć, wziąć pod jeden parasol, przeprowadzić taki frontalny atak na PiS i wygrać w
Czyli
ten sposób
Platforma, Donald
wybory.
To Platforma był jego
i Donald
pomysł.
Tusk. Ale też nie sprowadzałbym tego do personaliów, do jednej partii, no bo ten pomysł już funkcjonował wcześniej. Na eurowybory tak było przecież.
A wy żeście się wili jako mniejsi. Żeście i chcieli, i nie chcieli. Tak to wyglądało?
Muszę za każdym razem trochę kontrować te sformułowania, bo jest raczej tak, że mniejsze partie miały przekonanie, że musimy mieć ofertę programową dla Polaków. I to było widać w tym, jak Lewica kształtowała swój program. Od dłuższego czasu mamy gotowy program, mamy konwencje programowe. Mówimy, jakiej tej Polski chcemy. Oprócz tego, że chcemy jej bez PiS-u.
Tak. Ale to znaczy, że Platforma nie miała?
Platforma, myślę, że stawia bardziej na organizację ludzi do walki z PiS-em. I tutaj naprawdę wykonuje dużo pracy takiej i organizacyjnej, i takiej emocjonalnej.
Tym się będziecie różnić, że Platforma będzie antypisem, a będziecie pokazywać, że jesteśmy i antypisem, i także opozycją programową?
No myślę, że tak to dzisiaj wygląda. Pewnie Platforma Obywatelska przedstawi program wyborczy. Znaczy, ciężko myśleć, że będzie inaczej, ale na dzisiaj to wygląda tak, że każdy z tych bloków będzie miał nieco inną ofertę programową i myślę, że to dobrze, bo opozycja musi zmobilizować różnorodnych wyborców, żeby wygrać z Prawem i Sprawiedliwością.
Pytanie jest takie, jak to będzie spójny program, ale to może zostawmy to jeszcze na chwilę na dalszą część rozmowy. Wywiad prezydenta Andrzeja Dudy dla tygodnika Sieci, a tam te słowa między innymi o tym, że Polska jest już silna, będzie jeszcze silniejsza, że będą wydawane 4% PKB na armię, że są zakupy i Hajmarsy, i Abramsy, i koreańskie haubice, armata haubice i koreańskie, także myśliwce i czołgi. To wszystko prezydent w wywiadzie wylicza, mówiąc, że to świadczy o naszej sile, a Lewica w weekend mówiła, że wszystkie te kontrakty popiera i będzie kontynuować to między innymi, by powiedział chyba pan poseł Kulasek, że to nie będzie, że Lewica będzie inna niż PiS i niż Antoni Macierewicz, że podtrzyma wszystkie kontrakty Prawa i Sprawiedliwości. Tak będzie?
Na pewno jest tak, że potrzebujemy zakupów uzbrojenia ze względu na to, że pomogliśmy Ukrainie swoim sprzętem. Trochę starszym, trochę powiedzmy bardziej zasłużonym. I teraz wysłużonym. Teraz potrzebujemy trochę nowego uzbrojenia i to jest oczywiste, że muszą być zakupy. Natomiast na tej konwencji też mówiliśmy o czymś jeszcze, że...
O
cyberbezpieczeństwie, ale też o tym, że musi wzrosnąć zaufanie obywateli do struktur bezpieczeństwa państwa. Dzisiaj z tym mamy kłopot. Dzisiaj mamy z tym kłopot, jeżeli chodzi o służby. Mamy z tym kłopot, jeżeli chodzi o policję. Wciąż na czele stoi człowiek, który odpalił granatnik w stronę toalety w Komendzie Głównej. Mieliśmy niedawno aferę z ochroną infrastruktury krytycznej w Zatoce Gdańskiej, tę sprawę Hiszpanów, tak, których wypuszczono. Więc tutaj jest potrzebne z jednej strony oczywiście zakupy uzbrojenia i tak dalej, natomiast z drugiej strony stworzenie wrażenia, że państwo trzyma się kupy, a tutaj to wrażenie dzisiaj nie jest powszechne.
No, ale to jeszcze do tego pytania wrócę, bo to jest pytanie może kluczowe, co zrobi opozycja z tym programem, który realizuje Prawo i Sprawiedliwość, jeśli opozycja do władzy dojdzie?
Myślę, że to będzie... Znaczy, dzisiaj nie ma kontrowersji, jeżeli chodzi o na przykład o pomoc Ukrainie, tak? Znaczy, będziemy realizować pomoc Ukrainie. Nie ma kontrowersji, że Polska musi postawić na bezpieczeństwo, no bo toczy się...
4% PKB to jest kontrowersja, czy nie jest? Bo Lewica jeszcze przed wojną, oczywiście, wojna wiele dużo zmieniła, ale chciała ograniczenia finansowania armii. Teraz to jest inaczej.
Teraz jest... Oczywiście zmieniła się sytuacja, więc tutaj trudno porównywać, nie wiem, Polskę 2023 z Polską 2020.
No to można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość lepiej odczytywało rzeczywistość niż wy.
Lepiej odczytywało i tak dobrze odczytywało, że prawie nie kupili żadnego uzbrojenia przez 8 lat. No to też powiedzmy,
ale
że...
Ale Adrian Zandberg wychodził na mównicę i mówił mniej na armię. No taka była rzeczywistość w roku 20.
Taka była rzeczywistość, ale wtedy potrzebowaliśmy też pieniędzy na system ochrony zdrowia. No to też wtedy była pandemia.
Mówił, sytuacja jest niespokojna, mamy wojnę, trzeba się zbroić. Jakim wychodziło, takim wychodziło, ale przynajmniej mieli taką świadomość.
Retorycznie byli mocni, tak,
to prawda. Od świadomości się zaczyna, panie pośle.
Myślę, że nie ma odwrotu od wzmocnienia państwa, jeżeli chodzi o zakupy uzbrojenia. Znaczy tutaj nie można powiedzieć, że teraz na przykład Polska, nie wiem, wycofa się z zakupu czołgów K2. Tak, no to jest... Tego nie możemy zrobić. Musimy też zbroić się i żeby pokazać w Europie, że to jest ważne, ale też żeby po prostu odstraszać. My przygotowujemy się, nasza doktryna obronna jest taka, że stawiamy na obronę, tak? Nie jesteśmy ofensywnym krajem, NATO nie jest ofensywną strukturą obronną, ale musi mieć uzbrojenie, żeby odstraszać.
No, tu będzie ciągłość, o ile opozycja przejmie władzę.
Myślę, że w znacznej mierze będzie ciągłość. No też...
Wojska obrony terytorialnej sprawdziły się? Czy macie jakieś wątpliwości? Jak rozmawiacie szczerze przy kawie, to co myślicie o tych żołnierzach? Wspominam, bo w weekend tutaj, tuż obok, na Placu Zamkowym, obok naszej redakcji, naszego studia, było zaprzysiężenie żołnierzy 18. Brygady, tej stołecznej brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.
Myślę, że stawianie na rozwój takich jednostek, które nie są w pełni zawodowe, jest dobrym kierunkiem. Mieliśmy wątpliwości co do tego, jak wygląda struktura dowodzenia tymi jednostkami. Natomiast też trzeba powiedzieć jasno, to była duża dyskusja kilka tygodni temu, dotycząca poboru. Tak, że jednak my stawiamy na armię zawodową. To znaczy, to musi być armia, w której pracują ludzie, którzy są zawodowymi żołnierzami, a nie jest oparta na poborze. Także ludzi, którzy na przykład nie mają ochoty, nie czują, że powinni pójść do wojska.
A z drugiej strony Lewica jest zapatrzona nie od dziś w Skandynawię, także w ten model obrony. No, w Finlandii niemalże każdy obywatel może być do wojska powołany, bo jest przeszkolony.
To prawda. Finlandia jest specyficznym przykładem.
Dobrym
w tym sensie,
przykładem.
Na pewno, jeżeli na przykład też pojawiała się dyskusja o broni, tak? Czy być może powinniśmy postawić na to, żeby w każdym polskim domu
był
kałasznikow, sztucer, a przynajmniej pistolet. No, to jest moim zdaniem zły kierunek. To znaczy, można się szkolić, można się uczyć strzelać, niekoniecznie posiadać broń w domu. Też w Finlandii jest bardzo dużo wypadków z bronią. Też pamiętajmy o tym. Znaczy, to jest druga strona. Więc nie, można jeździć na koniu, ale nie mieć konia na własność. Tak samo jest z bronią. I też przeszkolenia dotyczą takich kwestii, jak kwestie obrony cywilnej, takiej pomocy medycznej, ewakuacji i tak dalej. To też jest ważne i też musi być częścią strategii obronnej.
Ale jak rozumiem, pacyfizm na lewicy nie jest w modzie jak na razie.
Ja myślę, że pacyfizm nigdy nie był dominujący na lewicy w Polsce, natomiast pacyfizm to niekoniecznie jest antymilitaryzm, to znaczy w tym sensie, że na przykład no, ja pamiętam i to jest chyba moje wspólne doświadczenie na przykład z Adrianem Zandbergiem, że my byliśmy bardzo krytyczni wobec wysłania wojsk do Iraku, ale to była zupełnie inna wojna, inna sytuacja niż ta na Ukrainie. No, jednak wspierając Ukrainę, tak naprawdę działamy przeciwko imperializmowi, w tym wypadku imperializmowi rosyjskiemu.
No, pamiętam, co wtedy Adrian Zandberg mówił chociażby o Leszku Millerze. Długą drogę przeszła partia Razem. Teraz jest znacznie bardziej, chciałbym powiedzieć, cyniczna albo dojrzała politycznie. Maciek Dura, gościem Poranka Wnet. To jeszcze wróćmy o tych układanek politycznych. Powiedzieliśmy, że w poniedziałek, czyli dzisiaj, Lewica pokaże szerszą koalicję, a jutro cała opozycja ma podpisać pakt senacki. Na czym on będzie polegał?
No, przede wszystkim wychodzimy z takiego racjonalnego założenia, że musimy się dogadać, bo ordynacja do Senatu jest taka, że to są okręgi jednomandatowe, więc jeżeli chce się wygrać, to trzeba mieć bardzo mocnego kandydata z mocnym poparciem w wielu partii. I ten pakt senacki się sprawdził poprzednim razem. Myślę, że teraz też się sprawdzi. Wygramy w Senacie bez problemu. Zasada jest taka, że poszczególne partie będą nominować kandydatów zgodnie z tym, jak wygląda ich poparcie.
Podobno podzieliliście 63-65 okręgów tam, gdzie spodziewacie się wygrać.
No, jest tak, że ktoś, kto śledzi mapę wyborczą, ktoś, kto śledzi historię wyborów, no to zdaje sobie sprawę z tego, że te okręgi nie są równe wobec siebie i wiadomo, i Prawo i Sprawiedliwość robi tak samo, wie, gdzie są okręgi.
Gdzie?
Tak, gdzie ma duże szanse, gdzie jest niemal pewny mandat dla nich, takie, w których na pewno przegra i takie, no i są takie, gdzie będzie walka o okręgi. No więc robi się tak, że trzeba brać pod uwagę realne możliwości, w tym sensie no te 65 to jest jakieś wyjście.
Czyli tyle się zrobić mandatów, mam ściągawkę w tych 60 kilku mandatach, taki ma być podział, Platforma czy Koalicja Obywatelska 35, Szymon Hołownia 12, Lewica 9, PSL 7. Tak będzie?
No nie chcę mówić teraz o szczegółach tych rozwiązań. Na pewno jest tak, że...
Proporcje są dobre?
Proporcje są odzwierciedleniem sondaży tak naprawdę. Oczywiście nie jest tak, że każdy sondaż, że siedzimy nad każdym sondażem, patrzymy, ojejku, tutaj nam jeden spadło, jeden do góry.
To wywracamy do góry
tak,
całą
ale jest coś takiego, że no jest jakieś realne poparcie.
Czyli w tych biorących dla was, czy potencjalnie biorących, wystawicie 9 kandydatów?
Wszystko będzie jasne za jakiś czas. Też, ja myślę,
bo chyba
że...
nie we wtorek. We wtorek po prostu też podpiszecie, a dopiero potem będzie kłótnia, jak przyjdą nazwiska.
Ważniejsze jest to, ja to trochę inaczej opowiem niż pan redaktor. Ważne jest to, że opozycja współpracuje tutaj ze sobą. To pokazuje, że te wszystkie, nie wiem, animozje, napięcia, one są trochę napompowane. Jesteśmy w stanie się dogadać, jeżeli chodzi o wystawienie kandydatów do Senatu, podpiszemy pakt. A tak samo jesteśmy się w stanie dogadać, jeżeli chodzi o rządzenie. To powinno być, to jest dla mnie
ale
jasne,
nie o jedną
że
listę.
Mamy...
O czym do Sejmu oczywiście.
Tak, ale to jest racjonalne moim zdaniem. To jest pewniejszy sposób zwycięstwa nad PiS, co zresztą też pokazywały sondaże, że w sytuacji, kiedy jest jedna lista, też mobilizują się wyborcy PiSu i wzmacnia się Konfederacja. No to czy tego chcemy tak naprawdę?
A czy pan poseł chce, żeby na przykład Donald Tusk uzna, że dobrym kandydatem do Senatu jest Roman Giertych? I czy wtedy w Warszawie, czy wtedy pan poseł zakasa rękawy, tak jak ja teraz mam podkasane, i ruszy z plakatami, ulotkami Romana Giertycha do Senatu?
To jest oczywiście specjalnie trudne pytanie.
Dlaczego?
Ale to też nie od tego pan jest redaktor, żeby zadawać proste pytania.
No to jest symbol, ale to mogą być inne nazwiska, no, osób, które nie są z pana posła świata, albo są biegunowo odległe.
To prawda.
A
to
są jest... w obrębie tak. Platformy.
Tak, to jest oczywiście trudne. Myślę, że w drugą stronę też często będzie to kłopot dla wyborców z kolei Platformy Obywatelskiej. Jest tak, że Roman Giertych dobrze się spełnia jako prawnik i taki lider opinii w tych środowiskach opozycyjnych. Nie wiem, czy on się zdecyduje na zamianę tego miejsca na mandat senatorski.
Ale musiałby przyjechać do Polski, a z tym zdaje się ma kłopot.
Nie chcę komentować personalnie profesjonaliów, zobaczymy. To nie jest tak, że my...
Ale wyobraża pan sobie Romana Giertycha na listach do Senatu?
Ja mam sporą wyobraźnię, więc jest tak, że...
A nie będzie weta
Lewicy? Jestem sobie w stanie wyobrazić to.
Pani poseł Żukosa, która była naszym gościem 2 tygodnie temu, pewnie by sobie nie wyobrażała.
Tak.
Może ma mniejszą wyobraźnię, a może ma bardziej sztywny kręgosłup polityczny.
Na pewno nie będę o tym mówił teraz tutaj na antenie, bo takie kwestie trzeba załatwić dyskutując. To jest też dowód tego, że traktujemy się poważnie jako partnerzy na opozycji.
Kiedyś, kiedy do władzy szło Prawo i Sprawiedliwość, wystawiło Beatę Szydło jako kandydata na premiera i była premierem przez przeszło 2 lata, zna się dłużej niż Ewa Kopacz, chociaż być inni premierzy w III Rzeczpospolitej, opozycja będzie miała tego kandydata?
To jest, myślę, dobre pytanie, bo są dwa tutaj, takie dwie opcje. Jedna dość oczywista, że ktoś, kto przewodzi największej partii, staje się potem premierem, bo to jest naturalne. I że
taki mechanizm Leszek Miller kiedyś wprowadził w naszej polityce.
Tak, i to było po tym, jak Krzaklewski rządził z tylnego siedzenia i wtedy premierem był Jerzy Buzek i to się bardzo, bardzo nie podobało i stwarzało taką niejasną, nietransparentną sytuację.
Ale też wcześniej, w roku 93 nie chciał być Aleksander Kwaśniewski premierem, tylko też wystawili najpierw Pawlaka, więc historia jest długa, potem się zmieniła.
Ale Aleksander Kwaśniewski myślał wtedy perspektywicznie o prezydenturze i to było okazało się bardzo rozsądne. Mieliśmy dekadę naprawdę bardzo dobrej prezydentury. I teraz
jak? Donald Tusk? To jest dobrych, ale na premiera?
Jest tak, że to jest pewna tradycja takiego myślenia, chociaż akurat w przypadku Prawa i Sprawiedliwości tak nie było. Tak?
Beata Szydło była przedstawiona jako kandydat, ale liderem jest oczywiście
właśnie,
Jarosław
Kaczyński. No, później jest Mateusz Morawiecki.
Jasne.
I też nie jest liderem partii, więc bywa różnie i tutaj Jarosław Kaczyński wie, że on nie za dobrze się nadaje na premiera.
A Donald Tusk się nadaje na premiera.
O jego odbiór społeczny. I tutaj Donald Tusk był premierem, był bardzo długo premierem, jest na pewno bardzo doświadczony. Pytanie, czy nie wygra druga koncepcja, w której na premiera desygnuje się kogoś, kto jest powiedzmy kandydatem kompromisowym i ma pośredniczyć pomiędzy partiami tworzącymi układ rządowy. To też jest jakaś
opcja. Ale wtedy spoza polityki, spoza ław sejmowych, czy wewnątrz?
Myślę, że jednak dobrą tradycją jest to, że ktoś, kto kieruje rządem i jest w Sejmie i został wybrany, ma pewien mandat społeczny, a nie tylko mandat organizacji politycznych. Ale ja sobie, jak pan redaktor pytał o wyobraźnię, czy jestem sobie w stanie wyobrazić taki rząd, w którym jest premier, który nie jest przedstawicielem największej partii, ale premier, który umie pośredniczyć między interesami, wizjami Polski, różnych sił politycznych, którzy tworzą układ rządowy, to ja sobie jestem to w stanie wyobrazić.
A jakie nazwiska? Na przykład Szymon Hołownia? Czy to raczej nie liderzy? Czyli taki premier bardzo techniczny.
Myślę, że ciężko by było przeprowadzić taką sytuację, w której mówi się, lider największej partii nie jest, to zrobimy lidera mniejszej partii. Znaczy, to jest trochę taki układ trudny, więc wyobrażam sobie, że to mogłaby być jakaś osoba, powiedzmy, neutralna. Też mógłby być ktoś z Platformy, kto pełni taką funkcję. Nie wiem, ale to jest kwestia, ja powiem tak.
To jest kwestia przed wyborami?
To jest, moim zdaniem, to jest kwestia na po wyborach.
Czyli opozycja nie pójdzie z jasnym, konkretnym kandydatem na premiera. Wszystko dopiero potem się rozpocznie.
Myślę, że to jest... Jasny powinien być przekaz, że jesteśmy w stanie stworzyć rząd, bo to jest prawda. A kwestie już
Lewica jest w stanie stworzyć rząd z PSL-em? Jest w stanie tworzyć rząd, gdzie ministrem finansów będzie Jacek Rostowski na przykład?
Myślę, że Jacek Rostowski jest już dość odległy w ogóle od polityki.
Ale ktoś z jego sposobem myślenia?
Rząd, ja traktuję bardzo poważnie te wszystkie deklaracje.
W gospodarce wy macie sprzeczne programy z Platformą de facto, jakby tak szczerze popatrzeć.
Na pewno z profesorem Grabowskim tak, ale wydaje mi się, że z nim ma też sprzeczny program Donald Tusk. Ja traktuję
bardzo
poważnie.
Ale jak wiemy, Platforma nie ma programu, więc nie wiemy, co właściwie myśli. Główna ekonomistka, pani poseł Leszczyna potrafi mówić różne rzeczy. Potrafi mówić 500+, jak najbardziej zostaje, a 2 dni później powiedzieć, odpowiedź 500+ trzeba będzie zmienić albo zrewidować, więc tam nie wiadomo, jak jest to do końca poglądy.
Ja traktuję deklaracje polityczne, które streszczają się w haśle, nic co dane nie zostanie zabrane, bardzo poważnie. One bez przerwy padały z ust polityków opozycji, także polityków Platformy Obywatelskiej. Myślę, że dzisiaj każdy, kto myśli, że przyjdzie do rządzenia i po to, żeby zacząć politykę oszczędności, likwidacji programów socjalnych, to jest w zasadzie przygotowuje receptę na to, żeby przestać rządzić. Znaczy, zmieniły się realia. Jak opozycja broni KPO i pieniędzy na KPO, no to są właśnie pieniądze, które, tak, to jest dług zaciągnięty przez Unię, który wykorzystamy na wspomaganie przedsiębiorstw, usług publicznych, zielonej transformacji. No tak naprawdę to jest zupełnie inna doktryna ekonomiczna niż ten neoliberalizm, który panował jeszcze 20-15 lat temu. Więc ja tutaj myślę, że i to mnie napawa optymizmem, tak to podsumuję.
To jeszcze jeden temat poruszmy. Panie pośle, Maciej Gdula, poseł Nowej Lewicy w naszym studio. Powiedział pan dzisiaj, że nie trzeba mieć na konia na własność, żeby jeździć konno, czy będzie można mieć samochód na własność za parę lat?
To jest bardzo ważny, duży temat. Myślę, że będzie można bez problemu posiadać samochód, tylko pytanie jaki. I to jest tak, że dość jest oczywiste, że na przykład za 25 lat posiadanie nowego samochodu spalinowego będzie trudne.
Okej, ale to może jest szczegół. Bardziej jest pytanie, czy w ogóle ludzie na zachodzie w Unii Europejskiej będą coś posiadać. Czy nie lepiej, żeby wszystko dzierżawili, bo i takie są pomysły.
Nie będzie żadnej własności, będzie czysty komunizm, panie redaktorze.
Ale jak będzie? Będzie własność, czy nie będzie własności?
Na poważnie myślę tak, bo rozmawiamy teraz w kontekście tej dyskusji o jedzeniu, o ubraniach, tak o samochodach.
To jedna z wypowiedzi pana posła, która zrobiła karierę sprzed kilku ładnych lat, to jest właśnie pomysł, który pan poseł przedstawił lat temu, 5-4, dawno temu, żeby każdy miał limit lotów samolotem do wylatania.
Tak.
Co jest spójne z tym, co było w tym raporcie dla miast C40.
Tak, na pewno musimy poszukiwać sposobu na redukcję emisji CO2. To jest oczywiste. Na pewno jednym z głównych źródeł emisji jest transport i żywność, tak, produkcja
przez
żywności.
Ograniczenia.
I właśnie to jest pytanie. Ten mój pomysł dotyczący limitu lotów, to był tak naprawdę pomysł, któremu, jak popatrzymy w badania, bardzo często przyklaskują ludzie ubożsi. Oni mówią, no tak, no rzeczywiście, no po co tak latać bez przerwy? Latajmy mniej, miejmy tak, pomóżmy planecie w ten sposób. Natomiast co do zasady, ograniczenia nie są dobrym rozwiązaniem. Ja tak patrzę na to z perspektywy polityki demokratycznej. Po prostu dla ograniczeń będzie ciężko zdobyć poparcie. Tak naprawdę...
To dobrze, ale jak pokazują analizy, najwięcej emitują najbogatsi. To takie ograniczenie lotów, tak, do 5 w roku, ja więcej nie latam, pan poseł pewnie więcej lata, ale to będzie pan poseł musiał się przesiąść na pociąg.
To powiem coś, co jest moim zdaniem bardzo ważne, jeżeli chodzi o ograniczenia. Ludzie nie zniosą tego, jeżeli pojawią się ograniczenia, które dotyczą ich samych, a nie dotyczą elit i bogaczy. Ja dlatego na przykład ani razu od początku kadencji nie poleciałem za sejmowe pieniądze w lotach krajowych. Chociaż mam ten bilet darmowy, tak, czy opłacany przez kancelarię Sejmu, to tego nie zrobiłem właśnie dlatego, żeby nie latać bezmyślnie.
Sławomir Nitras chyba leciał w zeszłym roku 200 ileś razy.
Dużo latają posłowie ze Szczecina. Tam też jest kiepskie połączenie kolejowe. I to jest też pytanie, no, ja bym chciał, żeby zamiast samolotu ze Szczecina był dobry, szybki pociąg do Warszawy.
Tego chce rząd w ramach CPK, którego z kolei nie chce opozycja.
Bo CPK to jest też latanie, to jest więcej latania tak naprawdę.
Dobrze, a co będzie w idealnym świecie lewicy z mięsem? Co będzie z żywnością, z nabiałem? Będzie czy nie będzie?
Nigdy moim zdaniem nie zdobędzie poparcia, także nie będzie takiego postulatu, tematu, żeby po prostu zakazywać konsumpcji mięsa. Natomiast będzie polityka wspierania jedzenia mniej mięsa. To znaczy, i to jest zabawne, że w tej dyskusji o tym, że lewica albo liberałowie chcą zakazać mięsa, umknęło to, że na stronach Ministerstwa Zdrowia, na stronach Ministerstwa Klimatu są treści wzywające do tego, żeby ograniczyć jedzenie mięsa. No, na stronie Ministerstwa Zdrowia jest stwierdzenie, że należy jeść około 0,5 kg mięsa tygodniowo, czyli 24 kg rocznie.
To jak to zrobi lewica? Będzie nam tłumaczyć, czy będzie nam zakazywać?
Ja mam taką konsekwentną politykę w odniesieniu do mieszkań, w odniesieniu do jedzenia, do transportu. Musi być więcej wolności. To znaczy, żeby był wybór i żeby realnie można było z tego wyboru korzystać. Miasto będzie lepiej urządzone i będzie mniej emitować CO2, jeżeli będziemy mieli dobry transport publiczny, dobrą infrastrukturę rowerową i do tego dopiero samochody, a nie samochody, 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 no i gdzieś tam kawałek ścieżki rowerowej, no i jeden autobus. Nie, to nie jest rozwiązanie, więc jest potrzebne więcej wyboru i tak samo jest z jedzeniem. Na przykład dla mnie to, że w stołówkach szkolnych będzie większy wybór i będzie dużo posiłków bez mięsa do wyboru dla uczniów, no to jest dobra rzecz.
Ale na tym się skończy? Myśli pan poseł, że to wypełni wszystkie klimatyczne obostrzenia, jeśli damy po prostu wybór? Nie, jak będzie za mało, jak Polacy będą jedli cały czas schabowego, to co wy zrobicie? I statystyki nie pójdą w dół i emisje się nie obniżą, to co wówczas?
Schabowy i tak jest mniej emisyjny niż inne, bo to wieprzowina, niż wołowina, która jest największym obciążeniem. Nikt nie będzie zakazywał po prostu jedzenia. Znaczy, tego sobie nie wyobrażam, tego nikt nie zaakceptuje. Natomiast ludzie będą odchodzić od mięsa, tak jak odchodzili od papierosów.
A dobrze, bo
ze względów zdrowotnych.
W Polsce może z tym będziemy, ale w Wielkiej Brytanii w tej chwili protesty, nawet dość duże, przeciwko pomysłowi w Oxfordzie, tego miasta 15-minutowego i tego, że nie można wyjechać ponad 100 razy samochodem w prywatnych celach poza miasto. Więc na zachodzie to już jest realność.
Myślę, że to będzie budziło olbrzymie kontrowersje i protesty i wtedy nie przejdzie.
Natomiast Oxford w Warszawie jest możliwy. Lewica, pan chciałby Oxfordu
w
Warszawie?
Ja powiem tak, w Belgii i w Holandii jest tak, że się płaci obywatelom, że jeżdżą rowerem do pracy. To jest rozwiązanie. Być może w ogóle w tę stronę będziemy zmierzać, no bo jest coraz więcej, nie wiem, sztucznej inteligencji, robotyzacji, będzie coraz mniej pracy, a coraz bardziej będzie pytanie, jak te pieniądze podzielić, jak pieniądze publiczne
powinny
być
dzielone. Przyjadę, co mi się zdarza z Mokotowa na Stare Miasto rowerem, to ile zarobię?
10 eurocentów za każdy kilometr, więc to będzie euro w jedną i euro w drugą. No to już całkiem nieźle. Jak się popatrzy, w ciągu roku jest limit tam. Można do 1000 euro dostać rocznie na
zajeżdżenie rowerem.
Zajeżdżenie rowerem. Niesamowite to jest. Mnie się to na przykład bardzo podoba, bo tak. Dostaje obywatel coś za to, że robi porządną rzecz, taką, na której powinno wszystkim zależeć. Coś, co jest w interesie publicznym. Ale dostaje kasę, a nie zakaz.
Tylko pytanie, skąd ten 1000 euro pozyskać? A to już jest pytanie czy przypadkiem z innej kieszeni mi się nie wyjmie tego 1000, żeby mi dać za jazdę rowerem?
Na przykład
za to, że schabowego zapłacę 3 razy więcej.
To będą na przykład pieniądze, które się nie przeznaczy na budowę, nie wiem, podziemnych parkingów w mieście. To są wielkie inwestycje. Wielkie pieniądze na to idą. Moim zdaniem lepiej płacić obywatelom za robienie dobrych rzeczy, niż im złych rzeczy zakazywać.
Żeśmy się zagadali. 8:39. Maciej Kula, poseł Lewicy, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.